Pomyślałem sobie, że Słowackiego można w sposób niezwykle interesujący zaproponować widzom, pokazać, jak kapitalnie operuje dramaturgią, ale tekst należy przefiltrować przez współczesnych wizjonerów teatru. No i jednak znalezienie pewnego klucza do sensu języka Słowackiego.
Przyznaliśmy się na wstępie przed samymi sobą, że ten tekst jest, że go nie znamy, że to jest gąszcz, w który wejdziemy z ufnością, będziemy poszukiwali tam tych brylantów i skarbów, wagi, myśli nadzwyczajnej, ale też będziemy przyznawali się przed sobą, że niektóre partie tekstu albo niektóre metafory, albo niektóre słowa zwyczajnie, nie rozumiemy ich i że one już należą do jakiegoś skansenu, albo też Słowacki zwyczajnie ulega poetyckiemu rozpędowi. To wszystko więc nie na kolanach czytaliśmy, ale też z pokorą. W rezultacie stanęło na tym, że około połowa tekstu, mniej więcej 50% tekstu zostało i że od początku traktowaliśmy to przedsięwzięcie jako próbę nie wykładu, tylko że wspólnie będziemy tę podróż przez ten tekst i jego wspaniałe znaczenia wspólnie będziemy odbywać. Stąd taka bardzo surowa forma inscenizacyjna, forma przedstawienia, która powiedzmy przypomina czytanie performatywne.
Ja tylko powiem, że z ofu słychać lektora, który wprowadza miejsce, czas i czasami jakieś szczegóły fabularne. Na scenie mamy stół, dwa krzesła. Aktorzy czasami w kulisach czekają na swoją kolejność wyjścia na scenę i widzowie to doskonale widzą. Co więcej, widzowie siedzą bardzo blisko aktorów, więc też jakby w naturalny sposób niemal dotykają tej akcji i tych problemów, o których Państwo opowiadacie. Pomyślałem, że to jest pewien pomysł, jak zdynamizować i tak bardzo dynamiczny tekst Słowackiego, bo w Śnie srebrnym Salomei mamy dyskusję o zdradzie, o miłości, o fałszu, o kłamstwie, cała paleta ludzkiego uwikłania.
Ona jest tam zawarta, bardzo wartka akcja, ale jednak, umówmy się, no, nie przejeżdżają złote rydwany, nie ma bitew, aktorzy stoją i gadają najczęściej, więc cała trudność tego spektaklu polegała na takim sposobie mówienia, znaczy na takim aktorstwie, żeby to nasycenie, tą barwność, komplikacje też często i namiętność tego języka, żeby to unieść, żeby aktorzy mówili tym dosyć, no co tu dużo mówić, jednak skomplikowanym językiem, zrytmizowanym, poetyckim, żeby zachować te rygory zaproponowane przez Słowackiego, ale jednocześnie, żeby byli, to się tak mówi, prawdziwi, dzisiejsi, pozbawieni kontuszów i tych wszystkich tego typu rozmaiceń, żeby stojąc w współczesnym stroju, jednak te postacie sprzed prawie 200 lat mogli ich emocje, ich myślenie mogli przenieść, nie wstydząc się, że odgrywają jakieś stare kukiełki.
No to pytanie jest takie, jak poprowadzić aktorów w takim spektaklu? Jak doprowadzić do sytuacji, w której ten wiersz Słowackiego jest dynamicznym dialogiem?
No to właśnie temu służyły bardzo mozolne, takie no naprawdę klasztorne prace, prawie 2 miesiące trwające próby czytane, tak, że myśmy przy stole siedzieli, mówili tym tekstem, mówili, oglądali każde słowo z każdej strony, czy to powinno być takie słowo, czy inne. Podam drobny przykład, wcale nie jakiś spektakularny. Salomea, wspominając wizję jej matki, która ją prześladowała, można powiedzieć, wieszczyła jej dramatyczne losy i mówi, tak, widziałam ją, szła tą stecką. Tak napisał autor. Myśmy dokonali takiej zmiany, że to ona mówi, tak, widziałam ją, szła tą ścieżką. Rytmicznie to się zgadza. Dzisiaj, gdyby Słowacki to pisał, napisałby ścieżką, bo się nie mówi stecka, tylko ścieżka. To jest oczywiście drobny koralik takich decyzji. Przez te 2 miesiące dokonywaliśmy bardzo wielu. Czasami nie udało nam się znaleźć takiego współczesnego ekwiwalentu i decydowaliśmy się na pozostawienie jakichś takich anachronizmów, a czasami z goryczą, mimo że piękna fraza i piękna poezja, to szło pod nóż.
Chcę zwrócić także uwagę na muzykę, a właściwie na sferę dźwięku, która jest bardzo ważna. Ona towarzyszy słowom. Oczywiście ma też taki walor ilustracyjny, emocjonalny. Ja, radiowiec, nie mogę nie zauważyć, jak to jest finezyjnie i w punkt trafiane. Kapitalny pomysł na to, jak ten surowy świat spektaklu można właśnie przez sferę dźwięku zbudować w dodatkowe znaczenia.
Bardzo skwapliwie się przyłączam do tej uwagi w sprawie muzyki. To jest robota Pawła Czepułkowskiego, człowieka, z którym współpracuję od kilkudziesięciu chyba lat. To jest bardzo, można powiedzieć, niewdzięczna robota jego. Nazywamy to brzydko soundtrackiem, bo to jest z wyjątkiem finałowej części spektaklu, gdzie można mówić o muzyce i to bardzo mocno postawionej, to całemu temu spektaklowi towarzyszy prawie cały czas. Ogromne połacie takich muśnięć, czasami muzycznych, czasami to są po prostu jakieś szelesty, jakaś taka muzyka konkretna, co bardzo wierzę nasyca. Nie konkuruje ze słowami, bo to są solowe instrumenty muzyczne, ale bardzo to nasyca i wydaje mi się, że w tym teatrze, który chwilami bywa takim słuchowiskiem, to bardzo sprzyja temu spektaklowi i znaczeniom, które on niesie.
Jeżeli pan pozwoli, jeszcze jedna rzecz, od której należało zacząć naszą rozmowę, mianowicie Sen Srebrny Salomei odnosi się do wydarzeń z XVII wieku, które pokazują bardzo trudne relacje polsko-ukraińskie, które opowiadają o rzezi, którą dokonali polscy panowie na hamach ukraińskich, kozackich. Co tu dużo mówić, to jest fragment niepiękny naszych relacji. Do tego wszystkiego mamy rok 2023, drugi rok wojny ukraińsko-rosyjskiej. To wszystko się z sobą spotyka. Jak to na siebie działa?
No, można powiedzieć, że bezpośrednio to są dwie różne epoki, dwie różne sprawy. Bezpośrednio jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Jednocześnie dzięki Słowackiemu możemy zajrzeć w historię Ukrainy i tego, jak oni się dokopywali, co przeżywają dzisiaj i my z nimi pośrednio. To jest swój początek, ma nawet nie jeszcze wtedy, tylko jeszcze wcześniej. Kiedy oni te dwa wieki temu też budowali swoją tożsamość między moskiewską opresją i jednak polską. Ci polscy panowie to byli ci obszarnicy, którzy traktowali tę mierzwę ukraińską po prostu jako swoje niewolnictwo. Niestety wtedy też również na tych sztandarach polskich ten katolicki krzyż był synonimem tej polskości i tej opresji. Także dzięki temu Słowackiemu możemy zajrzeć w głąb historii Ukrainy, ale też możemy się wiele dowiedzieć o okoliczności, o wielu takich fragmentach tej polskiej historii, polskiego myślenia, które nie są chlubne i mówienie o nich, wydaje mi się, wzbogaca nas, polską świadomość. Nie ma to nic wspólnego z biczowaniem się, ani z pedagogiką wstydu, ale każe nam myśleć o sobie jako nie o pępkach świata bezgrzesznych, tylko narodzie, który ma swoje jasne, ciemne strony i to pozwala myśleć nam o sobie w sposób trzeźwy, mądrzejszy, bogatszy.